Kapitan Jon Carlsen puścił przycisk, odstawił ciężkie plastikowe torby na chodnik, odchylił głowę i spojrzał na fasadę. Kamienica wyglądała na ostrzelaną przez lekką artylerię. Tynk odpadał płatami, a okna uszkodzonego w pożarze mieszkania na pierwszym piętrze zakrywały deski. W pierwszej chwili minął niebieski dom Fredriksena. Miał wrażenie, że mróz wyssał wszelkie kolory, upodobniając do siebie wszystkie fasady na Hausmannsgatę. Dopiero gdy zobaczył okupowaną kamienicę z namalowanym na ścianie napisem Zachodni Brzeg, zrozumiał, że poszedł za daleko. Pęknięcie w szybie drzwi wejściowych tworzyło literę V, symbol zwycięstwa. Jon zadrżał z zadowoleniem, myśląc o tym, że pod wiatrówką ma mundur Armii Zbawienia z czystej, grubej wełny. Kiedy po ukończeniu szkoły oficerskiej miał dostać nowy mundur, okazało się, że żaden z rozmiarów w dziale handlowym Armii Zbawienia na niego nie pasuje. Przydzielono mu więc materiał i posłano do krawca, który dmuchnął mu dymem w twarz i niepytany wyparł się Jezusa jako swego osobistego Zbawiciela. Ale krawiec znał się na swojej robocie i on ciepło mu podziękował, bo nie był przyzwyczajony do dobrze leżącego ubrania. Podobno z powodu przygarbionych pleców. Ci, którzy widzieli, jak idzie w górę Hausmannsgatę tego popołudnia, prawdopodobnie sądzili, że pochyla się tak, by ochronić się przed lodowatym grudniowym wiatrem, zmiatającym igiełki lodu i sztywne śmieci schodników przy wtórze szumu nieustannie przejeżdżających samochodów. Ale ci, którzy go znali, mówili, że Jon Carlsen garbi się, żeby zniwelować swój wzrost i żeby dotrzeć do tych, których ma pod sobą. Teraz też się schylił, by 20-koronowa moneta trafiła do brązowego, tekturowego kubka tkwiącego w brudnej, drżącej dłoni przy bramie. Co tam słychać? Spytał Jon przypominającego stos szmat człowieka, który w śnieżnej zadymce siedział po turecku na rozłożonym na chodniku kawałku kartonu. Jestem w kolejce na kurację metadonem. Odparł nieszczęśnik obojętnie, zacinając się, jakby wygłaszał marnie wyćwiczony wers psalmu. Nie odrywał przy tym oczu od kolan czarnych mundurowych spodni Jona. Powinieneś się wybrać do naszej kawiarni na Urtegata, powiedział Jon. Trochę się ogrzać, zjeść coś i... Reszta słów zniknęła w ryku samochodów, kiedy światło zmieniło się na zielone. Nie mam czasu, odparł żebrak. A ty nie znalazłbyś przypadkiem 50? Jona nigdy nie przestawała dziwić niezłomna koncentracja narkomanów wokół jednego. Z westchnieniem wepchnął 100-koronowy banknot do kubka. Idź poszukaj jakiegoś ciepłego ubrania we Freteksie. Jak tam nic nie znajdziesz, to wiem, że mamy nowe zimowe kurtki w naszym ośrodku w Latarni Morskiej. W tej cienkiej, dżinsowej zamarzniesz na śmierć. Powiedział to z rezygnacją człowieka, który już ma świadomość, że jego dar pójdzie na narkotyki. Ale co z tego? To był ten sam refren. Po prostu jeden z tych niemożliwych moralnych dylematów, które wypełniały mu dni. Jeszcze raz nacisnął guzik domofonu. Widział swoje odbicie w brudnej szybie wystawowej obok drzwi wejściowych. Tea mówiła, że jest wielki, a on wcale nie był wielki, tylko mały. Mały żołnierzyk. Ale później mały żołnierzyk pobiegnie przez dolinkę na Mollerwein, przez most na rzece Acker, gdzie zaczyna się wschodnia część miasta i dzielnica Grünerlocka, przez park Sophienberg do kamienicy na Göteborg Gata 4, będącej własnością armii i wynajmowanej jej pracownikom. Otworzy kluczem drzwi do klatki B. Może przywita się krótko z jakimś lokatorem, który, miejmy nadzieję, uzna, że Jon zmierza do swojego mieszkania na czwartym piętrze. A on zamiast tego pojedzie windą na piąte, przez strych przejdzie na klatkę A, chwilę będzie nasłuchiwał, czy droga wolna, a potem podbiegnie pod mieszkanie Tei i zastuka umówionym kodem. Ona otworzy drzwi i objęcia, w które będzie mógł się wtulić i odtajać. zatrzęsło się. W pierwszej chwili myślał, że to trzęsie się ziemia, miasto, fundamenty. Odstawił jedną torbę i sięgnął do kieszeni spodni. Komórka wciąż wibrowała mu w ręku. Na wyświetlaczu ukazał się numer Ragnhill. To już trzeci raz, tylko dzisiaj. Wiedział, że nie może dłużej tego odkładać. Musi jej w końcu powiedzieć. Powiedzieć, że zamierza się zaręczyć z Theo. Kiedy tylko znajdzie właściwe słowa. Schował telefon z powrotem do kieszeni, unikając swojego odbicia. Ale podjął już decyzję. Musi przestać być tchórzem. Będzie dzielny. Będzie wielkim żołnierzem. Dla tej na Göteborg Gata. Dla ojca w Tajlandii. Dla Pana Boga w niebiosach. Co znowu? Burknęło w głośniku nad przyciskami. O, cześć. Tu Jon. Co? Jon, z Armii Zbawienia. Jon czekał. Czego chcesz? Zatrzeszczał głos. Przyniosłem trochę jedzenia, może by się wam przydało. Papierosy masz? Jon przełknął ślinę i tupnął w śniegu. Nie, tym razem starczyło mi pieniędzy tylko na jedzenie. Cholera. Znów zapadła cisza. Halo? Zawołał Jon. Tak, tak, myślę. Mogę wrócić później. Rozległ się brzęczek, więc Jon czym prędzej pchnął drzwi. Na klatce schodowej wśród żółtych pagórków zamarzniętego moczu walały się gazety i puste butelki. Mróz jednak sprawił, że Jon nie musiał wdychać przenikliwego, słodko-kwaśnego odoru, który wypełniał klatkę w cieplejsze dni. Starał się stąpać lekko, ale i tak tupał po schodach. Kobieta oczekująca go w drzwiach wbiła spojrzenie w torby. Nie chcę patrzeć bezpośrednio na mnie, pomyślał Jon. Miała obwisłą, nabrzmiałą po wielu latach nałogu twarz, nadwagę, a pod szlafrokiem brudny biały t-shirt. Z drzwi buchał smród. Jon odstawił torby na podejście schodów. Czy pani mąż jest w domu? Tak, jest. Odparła miękko po francusku. Była piękna. Miała mocno zarysowane kości policzkowe i duże oczy w kształcie migdałów. Wąskie, bezkrwiste wargi i była dobrze ubrana, przynajmniej ta jej część, którą widział przez szparę w drzwiach. Odruchowo poprawił czerwoną apaszkę. Oddzielał ich od siebie łańcuch z solidnego mosiądzu, przymocowany do ciężkich dębowych drzwi bez tabliczki z nazwiskiem. Kiedy stał pod kamienicą na Avenue Carnot i czekał, aż konsjerżka mu otworzy, zauważył, że wszystko wygląda tu na nowe i drogie. Okucia, domofon, zamki. A fakt, że bladożółta fasada i białe żaluzje były pociągnięte warstwą brudu z miejskich zanieczyszczeń, podkreślał tylko stałość i solidność tej dzielnicy Paryża. Na klatce wisiały oryginalne obrazy olejne. O co chodzi? Jej spojrzenie i ton nie były ani życzliwe, ani nieżyczliwe. Może skrywały odrobinę sceptycyzmu z powodu jego słabego francuskiego akcentu. Przynoszę wiadomość, madame. Zawahała się. Ale w końcu zachowała się tak, jak się spodziewał. Ach tak, proszę poczekać. Zaraz go zawołam. Zamknęła drzwi. Naoliwiony zamek zatrzasnął się z miękkim kliknięciem. Przestąpił z nogi na nogę. Powinien lepiej nauczyć się francuskiego. Matka wieczorami wbijała mu do głowy angielski, ale z francuskim nigdy nie mogła sobie poradzić. Wpatrywał się w drzwi. Ładna. Pomyślał o Georgim. Georgi o białym uśmiechu, blondynek, drobny jak dziewczyna, był od niego rok starszy. Czy wciąż był tak samo ładny? Zakochał się w Georgim bez uprzedzeń i bez warunków, tak jak potrafią się zakochiwać tylko dzieci. Ze środka usłyszał kroki. Kroki mężczyzny. Majstrowanie przy zamku. Niebieska kreska między pracą a wolnością prowadząca stąd do mydła i moczu. Wkrótce spadnie śnieg. Przygotował się. twarz mężczyzny ukazała się w drzwiach. — Czego do cholery chcesz? Jon podniósł torby i spróbował się uśmiechnąć. — Świeży chleb. Ładnie pachnie, prawda? Fredriksen położył wielką brązową dłoń na ramieniu kobiety i ją odepchnął. — Czuję jedynie krew chrześcijanina. Słowa trola z baśni zostały wypowiedziane z wyraźną, trzeźwą dykcją, ale rozmyte tęczówki w zarośniętej twarzy opowiadały całkiem inną historię. Oczy próbowały się skupić na torbach z zakupami. Ten człowiek wyglądał jak wielki, silny mężczyzna, który wewnętrznie się skurczył. Jakby szkielet, sama czaszka zmniejszyła się pod skórą, ciężko obwisłą i o 3 numery za dużą dla tej pełnej złości twarzy. Fredriksen przeciągnął brudnym palcem po świeżych rozcięciach na grzbiecie nosa. — Nie będziesz głosił kazania? — spytał. — Nie. Właściwie chciałem tylko... — Dalej, żołnierzu. Musicie przecież coś z tego mieć, prawda? Na przykład moją duszę. I on zadrżał. — Nie ja mam władzę nad duszami, panie Fredriksen. Ale trochę jedzenia mogę... — No... Najpierw trochę pogadaj. Już mówiłem, że gadaj. Jon patrzył na Fredriksena. Gadaj tą swoją małą, zasraną gębą, ryknął Fredriksen. Gadaj, żebyśmy mogli jeść z czystym sumieniem, ty cholerny dewocie. Dalej, miejmy to już za sobą. Jaką masz dziś wiadomość od Boga? Jon otworzył usta i zaraz je zamknął. Przełknął ślinę. Spróbował jeszcze raz i tym razem struny głosowe go usłuchały. Dobra nowina jest taka, że oddał swego syna, aby ten umarł za nasze grzechy. Kłamiesz! Nie. Niestety to prawda. Odparł Harry, patrząc na przerażoną twarz mężczyzny w drzwiach. Pachniało obiadem, a w tle szczękały sztućce. Głowa rodziny, ojciec. Do tej chwili. Mężczyzna podrapał się po przedramieniu, wbijając wzrok gdzieś ponad głową Harego, jakby ktoś się nad nim pochylał. Drapaniu towarzyszył nieprzyjemny, szorstki odgłos. Podzwanianie sztućców ucichło. Drepczące kroki zatrzymały się za mężczyzną. Na jego ramieniu pojawiła się drobna dłoń. Zza pleców wyjrzała twarz kobiety o wielkich, wystraszonych oczach. Co się stało, Birger? Ten policjant przyniósł wiadomość, powiedział Birger Holmen płaskim głosem. Co się stało? Kobieta popatrzyła na Harego. Chodzi o naszego syna? Opera? Tak, pani Holmen. Harry zobaczył, jak lęk nadpełza do jej oczu. Szukał niemożliwych słów. Znaleźliśmy go 2 godziny temu. Państwa syn nie żyje, ale nie mógł dłużej patrzeć jej w oczy. Ale on... Gdzie? Spojrzenie kobiety przeskoczyło z Harego na męża, który nie przestawał się drapać. Zaraz podrapie się do krwi, pomyślał Harry i odchrząknął. W kontenerze w Bjorvika. Tak jak się obawialiśmy. Nie żył już od pewnego czasu. Birger Holmen nagle jakby stracił równowagę. Zatoczył się w tył oświetlonego przedpokoju i uchwycił wieszaka. Kobieta stanęła w drzwiach, a Harry za jej plecami zobaczył, że mężczyzna osuwa się na ziemię. Harry odetchnął głębiej, włożył rękę do wewnętrznej kieszeni płaszcza. Metal piersiówki zmroził mu palce. Wyjął kopertę. Nie czytał tego pisma, ale znał jego treść aż za dobrze. Oficjalna, krótka wiadomość o śmierci odarta ze wszelkich zbędnych słów. Przesłanie śmierci jako czynność biurokratyczna. Bardzo mi przykro, ale moim obowiązkiem jest oddać to państwu.
Co jest pana obowiązkiem? Spytał nieduży mężczyzna w średnim wieku z przesadnie elegancką wymową francuską, charakteryzującą nie klasę wyższą, tylko tych, którzy do niej aspirują. Gość mu się przyglądał.
Wszystko się zgadzało ze zdjęciem w kopercie. Nawet skąpy węzeł krawata i luźny czerwony tużurek. Nie wiedział, co złego zrobił ten człowiek. Raczej nie wyrządził nikomu krzywdy fizycznej, bo mimo irytacji malującej się na twarzy, mowa ciała wyrażała defensywę, niemal lęk, nawet tu, w drzwiach do własnego domu. Może ukradł pieniądze, może dokonał malwersacji. Sprawiał wrażenie osoby pracującej z liczbami. Ale nie chodziło o duże kwoty. Mimo pięknej żony wyglądał na takiego, który uszczknie trochę tu, trochę tam. Może cudzołożył? Może spał z żoną niewłaściwego człowieka? Nie. Niskich mężczyzn, zamożnych zaledwie lekko powyżej średniej, mających żony znacznie atrakcyjniejsze od nich samych, z reguły bardziej interesuje właśnie niewierność żon. Mężczyzna go irytował. Może o to chodziło. Może po prostu kogoś zirytował. Wsunął rękę do kieszeni. Mój obowiązek, powiedział, przykładając do napiętego mosiężnego łańcucha lufę lamę Minimax, który kupił zaledwie za $300. Polega na tym. Wycelował wzdłuż tłumika. Była to prosta metalowa rurka, przykręcona do lufy na gwincie, który zrobił mu rusznikarz w Zagrzebiu. Czarna taśma klejąca, owijająca złączenie, służyła wyłącznie jako uszczelnienie. Oczywiście mógł kupić tak zwany tłumik wysokiej jakości za ponad 100 euro, ale po co? I tak żaden nie był w stanie zdławić odgłosu kuli przełamującej mur dźwięku, gorącego gazu stykającego się z zimnym powietrzem, mechanicznych metalowych cząstek pistoletu uderzających o siebie. Jedynie w rzeczywistości hollywoodzkiej pistolet z tłumikiem wydawał taki odgłos jak popcorn pękający pod pokrywką. Odgłos zabrzmiał jak strzelenie batem. Wcisnął twarz w wąski otwór. Mężczyzna zniknął ze szpary w drzwiach, upadł do tyłu bez hałasu. W holu panował półmrok, ale w lustrze na ścianie zobaczył światło wpadające z klatki i swoje własne szeroko otwarte oko w obramowaniu ze złota. Zmarły leżał na grubym, bordowym dywanie. Perskim? Może jednak miał pieniądze. Teraz miał tylko małą dziurkę w czole. Podniósł wzrok i napotkał spojrzenie żony. Jeśli to była żona. Stała w progu następnego pomieszczenia. Za nią wisiała duża, żółta lampa z papieru ryżowego. Kobieta wpatrywała się w niego, zasłaniając usta ręką. Krótko skinął jej głową. Potem delikatnie zamknął drzwi, schował pistolet do kabury pod pachą i ruszył schodami w dół. W powrotnej drodze nigdy nie używał windy, ani wynajętych samochodów czy motocykli lub innych pojazdów, które mogły nagle, bez przyczyny stanąć, i nie biegł. Nie mówił, ani nie wołał, bo głos mógł być wykorzystany w rysopisie. Odwrót stanowił najbardziej krytyczny etap zadania, lecz również ten, który najbardziej lubił. Był niczym unoszenie się w powietrzu, jak pozbawiona marzeń nicość. Konsjerżka wyszła przed drzwi swojego mieszkania na parterze i przyglądała mu się niepewnie. Szepnął jej słowa pożegnania, lecz ona dalej tylko patrzyła w milczeniu. Gdy za godzinę będzie ją przesłuchiwać policja, poprosi o rysopis, a ona im go poda. Mężczyzna średniego wzrostu, o zwykłym wyglądzie, 20 lat, a może 30, na pewno nie 40. Tak jej się przynajmniej wydaje. Wyszedł na ulicę. Paryż huczał cicho jak burza, która nie chce się zbliżyć, ale też nie chce minąć. Wrzucił lamę Minimax do upatrzonego wcześniej kontenera na śmieci. Dwa nowe, nieużywane pistolety tej samej marki czekały w Zagrzebiu. Dostał rabat za ilość. Gdy pół godziny później autobus na lotnisko mijał Port de la Chapelle, na autostradzie między Paryżem a lotniskiem Charlesa de Gaulle'a, w powietrzu zaroiło się od płatków śniegu. Kładły się między rzadkimi, bladożółtymi źdźbłami, które zmarznięte wyciągały się ku szaremu niebu.
Kiedy się odprawił na swój lot i minął kontrolę bezpieczeństwa, skierował się prosto do męskiej toalety. Stanął na końcu rzędu białych pisuarów. Rozpiął rozporek i wycelował strumień moczu w białe tabletki odświeżające na dnie miski. Zamknął oczy, koncentrując się na słodkawym zapachu paradi chlorobenzenu i aromatu cytrynowego z J&J Chemicals. Na niebieskiej kresce wiodącej do wolności został tylko jeden przystanek. Próbował posmakować tej nazwy. Oslo.